Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Wschodnia Ukraina. Jaka jest sytuacja kościoła na terenach, gdzie przez 70 lat nie było żadnej otwartej świątyni? Porozmawiamy o tym z biskupem koadiutorem diecezji charkowsko-zaporowskiej Marianem Buczkiem. Przed mikrofonem ksiądz Józef Polak. Zapraszam Państwa na wtorkowe wydanie magazynu. Rozpoczynamy od aktualności watykańskich.
Proces sekularyzacji postępujący we współczesnej kulturze nie oszczędził niestety również wspólnot zakonnych. Nie można jednak ulegać zniechęceniu, bo choć niemało chmur gromadzi się na horyzoncie życia zakonnego, wyłaniają się i nawet stale rosną oznaki opatrznościowego przebudzenia. Wzbudza ono pociechę i nadzieję, powiedział Benedykt XVI do Rady Kontaktowej między Kongregacją do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego a Międzynarodowymi Uniami Przełożonych Generalnych. Jej spotkanie odbyło się wczoraj w sali konsystorza Watykańskiego Pałacu Apostolskiego. Obok członków rad wykonawczych Unii Męskich i Żeńskich Przełożonych Generalnych wzięli w nim udział prefekt i sekretarz wspomnianej dykasterii oraz kardynał sekretarz stanu.
Jak czytamy w opublikowanym dziś komunikacie ze spotkania, papież wysłuchał braterskiego dialogu o różnych aktualnych aspektach życia konsekrowanego z uwzględnieniem elementów pozytywnych i trudności. W wygłoszonym na zakończenie obrad przemówieniu nawiązał do usłyszanych świadectw, doświadczeń i pytań.
Wszyscy odczuwamy, że we współczesnym zglobalizowanym społeczeństwie coraz trudniej głosić Ewangelię i dawać o niej świadectwo. Jeśli dotyczy to ogółu ochrzczonych, to tym bardziej osób, które Jezus powołuje, by radykalnie naśladowały Go przez konsekrację zakonną, powiedział Benedykt XVI. Wskazał, że współczesnych ludzi pociąga duchowość. Są jednak gotowi słuchać i naśladować tylko tych, którzy konsekwentnie dają świadectwo Chrystusowi. Warto zwrócić uwagę, że dużą liczbę powołań mają właśnie te wspólnoty zakonne, które cechuje bezkompromisowa wierność Ewangelii. Ojciec Święty zauważył, że w łonie licznych grup i ruchów kościelnych budzą się powołania kapłańskie i zakonne. Wielu młodych wstępuje do klasztorów klauzurowych. Powstają nowe formy życia konsekrowanego. Prawie wszystkie starsze zakony i zgromadzenia przeżyły w ostatnich dziesięcioleciach kryzys związany ze starzeniem się ich członków i spadkiem liczby powołań. Odnotowuje się już jednak oznaki odnowy. Ostatnio tematem niemal wszystkich kapituł generalnych było ponowne odkrywanie pierwotnego charyzmatu. Pozwala to ożywić dawne dzieła i podjąć nowe inicjatywy zgodne z charyzmatem założyciela czy założycielki. Tę drogę należy kontynuować, wskazał Benedykt XVI.
Naszym gościem w studiu jest biskup, koadiutor diecezji charkowsko-zaporowskiej Marian Buczek. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Od 4 listopada ponad 100 dni minęło, odkąd ksiądz biskup do diecezji przybył, posługę objął. Sytuacja zupełnie inna, z pewnością całą diecezję ksiądz biskup już w jakiś sposób zdążył lepiej poznać.
Oczywiście, sytuacja w jakiej się znalazłem jest inna, niżeli we Lwowie było, bo we Lwowie pracowałem 17 lat, w tym 5 lat jako biskup pomocniczy. Na wschodzie Ukrainy to są wielkie tereny, gdzie mieszka najwięcej ludności Ukrainy, bo 20 milionów. Z tego większość oficjalnie jest prawosławnymi, a nieoficjalnie to ponad połowa to są chyba ludzie niewierzący, niepraktykujący przynajmniej. Rzymskokatolików jest od 50 do 60 tysięcy. Mamy 7 województw, to są województwa przemysłowe, górnicze, potem wielki przemysł energetyczny Ukrainy jest na tym terenie, wydobywczy tak samo. W każdym województwie mamy już po kilku księży, nieraz kilka lub kilkanaście kościołów. Jak powiedziałem, jest jedno prawosławie, to moskiewskie. Innych prawosławnych kościołów praktycznie nie ma, tam są tylko jednostki. I między nimi w niektórych województwach się układa całkiem dobra ta współpraca, nawet ekumeniczna. Nasi kapłani podciągają w pracy duszpasterskiej księży prawosławnych, bo księża nieraz widzą pracę księdza łacińskiego, próbują go lekko naśladować. Nie zawsze im to wychodzi i w niektórych województwach jest całkiem dobrze, a niektórych, jak zwykle, ten ekumenizm jeszcze nie dojrzał, żeby go realizować w praktyce.
Księże biskupie, jeżeli chodzi o waszą pracę tam na miejscu, sytuacja, kiedy jest ponad połowa ludzi niewierzących, przypomina praktycznie w centrum Europy sytuację diecezji niemalże misyjnej.
Oczywiście, ja często odpowiadam, że pracuję w diecezji misyjnej i każdy pyta, jak to możliwe, przecież to jest Europa. Zgadza się? Kiedy podaję te cyfry, kiedy podaję te odległości, kiedy podaję mentalność ludzi, to wtedy mówią faktycznie, ta diecezja jest chyba inna niż diecezja centralnej zachodniej Ukrainie. I podobno diecezją misyjną na Ukrainie jest diecezja odesko-symferopolska. Jest to południowy wschód Ukrainy, łącznie z Krymem. I tam też tych parafii nie jest za wiele. Ale pamiętajmy, że to są diecezje, które mają dopiero 5,5 roku jako samodzielne. Tam się już dużo zmieniło. Kiedy pytam księży, którzy pracują prawie od początku, albo sióstr zakonnych, które przyjeżdżają już po kilku latach pobytu w innych częściach świata czy Europy, a pracowali na początku lat 90. na terenie mojej diecezji charkowsko-zaporowskiej, to zaczynają mówić, od czego zaczynali. Jak ja widzę, dzisiaj tam jest kilkadziesiąt osób, jest nowy kościół zbudowany, jest nieraz ksiądz, siostry zakonne. To jest wielki postęp. I ta misyjność diecezji powoli się jakby zmniejsza na rzecz rozwoju tego religijnego.
Czy widać w ludziach głód Boga albo zainteresowanie religią?
Oczywiście i to widać nie tylko wśród naszych, bo my w kościele mamy różne grupy ludzi świeckich i to nawet tworzymy te ruchy kościelne, choćby w malutkich grupach księża odpowiadają za to, choćby katedra w Charkowie. Ja mieszkam przy samej katedrze i obserwuję dzień w dzień. Odpowiadam za szemsze w katedrze, przychodzą nawet na mszę świętą z rana czy wieczorem ludzie absolutnie niewierzący. Potem pytają kapłana czy biskupa, co to jest, co za kościół, jaka wiara. Chcą pogłębić wiarę. I w samym Charkowie mamy kilkanaście osób, które się bez przerwy przygotowują do chrztu, przygotowują się do sakramentu małżeństwa i jedna grupa odchodzi, przychodzi następna grupa do przygotowania. I na przykład przed dzień Wigilii Bożego Narodzenia chrzciłem dorosłego człowieka, a w samą Wigilię na pasterce udzielałem pierwszej komunii świętej pięciorgu starszym osobom. I po raz pierwszy, powiedzmy, jako ksiądz, którym mam 29 lat kapłaństwa, zauważyłem wielką radość w oczach tych ludzi, którzy przyjmowali po raz pierwszy oficjalnie Pana Jezusa po przygotowaniu przez siostry. I siostry mówią, następne grupy się zgłaszają do proboszcza i stoją jakby w kolejce do przygotowania. Tak samo chętnie przygotowują się młode pary narzeczonych do sakramentu małżeństwa. Początkowo bywa to tak, że po co? Moi koledzy prawosławni czy koleżanki zawarli ślub od razu w prawosławiu, a my jeszcze nie. My chcemy już, proboszcz mówi, nie już, tylko przygotowanie. I większość z tych ludzi po przygotowaniu, nim przystąpią do sakramentu małżeństwa, dziękuję księżom, że teraz poznali, czym jest małżeństwo katolickie, odpowiedzialności, zagrożenia i my teraz wiemy, do czego idziemy i przyjmują to świadomie.
Wspomniał ksiądz biskup, mieszkam przy katedrze. Jak wygląda sprawa struktur po prostu diecezjalnych?
Diecezja jest podzielona na 7 dekanatów, bo jest w każdym województwie jest dekanat. Księży tam jest różnie od kilkunastu do kilku. Gdy chodzi o mieszkanie biskupa, to praktycznie go nie ma, to trzeba wybudować, ale dzięki Bogu jest plac przy samej katedrze. Natomiast siostry franciszkanki, służebnice krzyża, te, które pracują między innymi w Laskach i pracują wśród niewidomych dzieci i starszych w Charkowie, zbudowały sobie taki malutki domeczek. I teraz przeszły mieszkać do mieszkania w bloku i to powiedzmy złożyło się opatrznościowo. Kiedy ja przyszedłem, to mogłem się gdzieś zatrzymać. Prawda, to są takie klitki maluteńkie, jeszcze trudno nazwać to celami zakonnymi, ale mam swoje niezależne. I to jest bardzo ważne, że jestem przy katedrze, księża tu przychodzą, przyjeżdżają. Tak samo wszyscy wiedzą, że biskup już jest i tak powiedziałem w jednym wywiadów, pytają mnie ludzie, czy naprawdę ja będę tutaj zawsze w Charkowie, czy odjadę do Zaporoża, gdzie poszedł biskup, dotychczasowy ordynariusz padecki, tam są lepsze warunki mieszkaniowe. Ja powiedziałem, skoro jestem biskupem, koadiutorem charkowsko-zaporowskim, to moim obowiązkiem jest bez względu na warunki pracować tutaj, być, a potem Pan Bóg pozwoli, pomoże to. Będziemy budować tą rezydencję, która będzie nie tylko rezydencją biskupa, tylko dla parafii, bo parafia nie ma nic. Sale katechetyczne są w barakach takich metalowych, budowlanych. Tam jest nauka katechezy, tam jest przygotowanie do różnych sakramentów, tam są spotkania, tam jest kuchnia dla ubogich i tak dalej. Kiedyby ktoś to zobaczył, czy przyjeżdżali już dziennikarze z zagranicy i z Polski, no to się dziwią, robią zdjęcia, jak to w takich warunkach siostry czy księża pracują. Ja miałem, właśnie nie przejmujcie biskupem, on sobie da rady.
O katechezie słowo powiedzieliśmy. Jeżeli chodzi o tą pomoc charytatywną, kuchnię dla ubogich prowadzą orionistki, tak, 3 razy w tygodniu wydając, tak, posiłki.
I starają się o fundusze za granicą, bo wiadomo, tam jeszcze trudno zdobyć jakichś sponsorów. Tam przychodzą ci ludzie bezdomni, ludzie, którzy nocują po tych różnych kanałach ciepłowniczych i równocześnie te same siostry udzielają im pomocy medycznej. Widzę na co dzień, jak te rany wyglądają, oparzenia. Jest to praca heroiczna tych sióstr. Siostry franciszkanki, służebnice krzyża, pracują w internacie i szkole dla dzieci niewidomych i dla ludzi niewidomych. Duszpasterstwo, zajęcia praktyczne, bo mają przygotowanie fachowe w Polsce. Siostry wietnamki pracują dla Wietnamczyków, którzy są w Charkowie. Oficjalnie 5000 Wietnamczyków pracują na tych wielkich bazarach. Z tego kilkadziesiąt, może 100 parę osób to są rzymskokatolicy. Raz w miesiącu jest msza święta w katedrze. Siostry ich katechizują, pomagają. Ja staram się, żeby przynajmniej kilka razy w roku przyjechał ksiądz Wietnamczyk, bo jest taki jeden w Polsce, już jest zgoda prowincjała, żeby tam troszeczkę pogłębił ich tą wiarę. Natomiast proboszcz katedry raz w miesiącu odprawia mszę po wietnamsku. Męczy się tym, powypisywał sobie z tych ksiąg liturgicznych, siostra mu Wietnamka pomaga. I nawet jak pytam tej młodzieży wietnamskiej, która zna język rosyjski, czy wy rozumiecie tą mszę wietnamską? I bardzo dobrze. Dobrze mu to wychodzi, dzięki Bogu. Potem siostry honoratki pracują przede wszystkim w katechezie dorosłych i dzieci przy katedrze i ci ludzie dochodzą. Potem mamy siostry karmelitanki na obrzeżach Charkowa, gdzie się modlą za diecezję, za cały ten wschód, który był pozbawiony religii. I trzeba jeszcze jedno dodać, że na terenie obecnej diecezji przez 70 kilka lat nie było ani jednego kościoła rzymskokatolickiego i kaplicy. Nic. W ogóle.
Czynnego.
Czynnego, bo zachowało się kilka kościołów, bo wiele wysadzili w powietrze, zrównali ziemią. Te kościoły zaczęły oddawać. Ludzie są wszędzie. Tylko brakuje nam kapłanów. No dzięki Bogu są kapłani diecezjani zakonni z Polski i tak samo ze Słowacji. Mamy kapłana księża misjonarzy Wincentego a Paulo. Pracują dla tych z Afryki, którzy są studentami, którzy są pracownikami. Tam zostali już w Charkowie i w języku francuskim lub angielskim odprawiają dla nich mszę świętą. I siostry orionistki, łącznie z księżmi misjonarzami, zajmują się dziećmi ulicy. Zbierają ich w 2 dzielnicach, bo Charkow ma 5 wielkich dzielnic. Zbierają te dzieci wieczorem, przewożą tam na nocleg, tam ich myją, karmią, opiekują się i myślą tak samo o stworzeniu jakiegoś takiego domu, żeby te dzieci doszły do normalnego życia. Siostry by się podjęły pracy na jakby resocjalizacją tego młodego pokolenia, które jest pokoleniem na ulicy, chowający się.
W takich sytuacjach okazuje się, że praca duszpasterska może się okazać bardzo pożyteczna społecznie, socjalnie. Jak patrzą na was miejscowe władze?
Bardzo pozytywnie, dlatego że widzą, ile się robi nie tylko w Charkowie, ale wspomnę tak samo Zaporoże, bo tam jest konkatedra, gdzie znowu bracia Albertyni prowadzą też kuchnię dla ubogich i teraz władze wojewódzkie i miejskie Zaporoża już im jakby refinansują te wydatki, bo widzą dobro tej pracy. Objęci są ci biedni ludzie, a władzy to nic nie kosztuje, nie trzeba pomieszczeń, pracowników, bo zakonnicy robią to bardzo dobrze, władze to sobie cenią. Podobnie jest w Charkowie. I tak samo, na ile to jest możliwe, siostry zakonne wpływają na nich, że niektórzy zaczynają myśleć coś o Panu Bogu. Bo to jest dla wszystkich, nie ma tam podziału, że katolicy, niekatolicy, czy wierzący, niewierzący, tylko dla wszystkich, którzy są potrzebujący. Tam jest prawdziwa miłość bliźniego.
W taką pustkę, powiedzmy sobie, spowodowaną 70-letnim okresem, kiedy kultu religijnego sprawować nie można było oficjalnie, księże biskupie często uderzają sekty.
Ostatnie badania religijności na Ukrainie pokazały, że w 2007 roku na Ukrainie w ogóle kościoły protestanckie przewyższyły ilość parafii prawosławnych. To już jest oficjalne dane. To jest niepokojące, dlatego że sekty idą w różne grupy, szczególnie młodzieżowe, poprzez muzykę, a wśród starszych poprzez właśnie taką działalność trochę można powiedzieć charytatywną czy pseudocharytatywną i tych ludzi pociągają. Dlaczego? Ludzie po tych 70 latach pozbawienia wszelkiej religijności czy Pana Boga są skłonni przyjąć Pana Boga i wiarę. I teraz kto pierwszy przyszedł, kto mu pierwszy dał Pismo Święte, coś powiedział, to oni do nich idą. Choć mamy przypadki, że po iluś to latach uczestniczenia w tych różnych zebraniach, nazwijmy religijnych, sekt protestanckich, ludzie mówią, to nie dla nas i przychodzą czasem do prawosławnego, ale dużo się skłania ku kościołowi katolickiemu, bo bardziej im to odpowiada. Sekty też idą, tworzą małe grupy. My też mamy małe grupy, no bo ona jest niewielu wierzących, ale ci ludzie się podtrzymują duchowo, spotykają się czy w kościele, przy kościele, czy we własnych domach, tam nieraz księża uczestniczą, czy siostry zakonne i to się rozwija. Natomiast prawosławie niby ma dużo wiernych, ale ci wierni się nie gromadzą, się nie znają i tu jest właśnie ta bolączka, że brakuje prawdziwej katechezy, pogłębienia wiary.
Księże biskupie, żeby się gromadzić, okazuje się, że czasami mieszkania są niewystarczające do tego. Trzeba konkretnych miejsc kultu. Jak to wygląda na terenie diecezji charkowsko-zaporowskiej?
Jeżeli nie ma możliwości kupienia, otrzymania placu pod budowę świątyń, kupujemy budynki i w tych budynkach robi się kaplice. Między innymi tak jest na Rochaniu, nowa wielka dzielnica rozwijająca się jeszcze Charkowa. Jest kupiony budynek, w budynku jest kaplica, tam mieszka tak samo ksiądz. I coraz więcej, z miesiąca na miesiąc nawet przebywa ludzi i w ten sposób zaczynamy. Potem budujemy już większe kaplice, takie z prawdziwego zdarzenia, czy kościoły. I mówię, no w wielu województwach budowało się kilka nowych kościołów. W samym Charkowie karmelici zbudowali, misjonarze, teraz Marianie budują kościół. Karmelitanki zbudowali cały swój klasztor pod Charkowem. Tak samo grekokatolicy budują cerkiew w Charkowie. Blisko Charkowa, koło karmelitanek są ojcowie bazylianie grekokatolicy. Natomiast nie widzi się za wiele budujących się cerkwi prawosławnych. Na taką ilość wiernych, czy ludności, która powinna być prawosławna, tych cerkwi prawosławnych powinno być bardzo dużo.
Księże biskupie, czasami się okazuje, że kościoły są, ale są kościoły pozamykane lub inne instytucje w tych budynkach się mieszczą. Myśmy dosyć szeroko mówili o problemie kościoła w Dniepropietrowsku, który praktycznie, no cóż, był, a w tej chwili nawet zaczął być burzony. Jak ta sprawa wygląda?
No, sytuacja w dalszym ciągu w punkcie wyjścia, dlatego że kościół został sprzedany firmie amerykańskiej w Kalifornii. Ta firma uważa się za właściciela budynku, jak to nazywają, no i zaczęli go burzyć, dlatego że chcieli tam zrobić kasyno ze względu na Euro 2012. Teraz, kiedy okazało się, że na ścianach tego kościoła są odkryte freski, malowidło gdzieś końca XIX wieku, to władze konserwatorskie Ukrainy zabroniły wszelkich robót jako zabytek, bo takich zabytków jest tam bardzo mało na wschodniej Ukrainie i słusznie. Chcą, żeby to zachować. I władze wyszły z taką propozycją, że dadzą plac pod budowę dla tej firmy, żeby nam oddali kościół. No ale niestety minęło już kilka miesięcy. Sytuacja się nie posunęła, ale ja liczę, że to powoli będzie rozwiązane, bo władze też widzą, że w dzisiejszym XXI wieku nikt świątyni na Ukrainie nie będzie burzył. Bo jest duża grupa wiernych, tam jest kilkaset wiernych. To nie, że jakieś kilkanaście osób.
Jeżeli chodzi o ludzi, są ludzie, którzy oczekują konkretnej posługi duszpasterskiej. Ma z nimi kto pracować? Jak wygląda seminarium?
Gdy chodzi o powołanie do seminarium diecezjalnego, no to tak patrząc po ilości wiernych, to powinniśmy mieć wystarczającą ilość kleryków. Mamy ich 11. W tym roku będzie święconych 3, a może nawet 4 prezbiterów. Także Pan Bóg powoli nam błogosławi. Ale gdybyśmy mieli tych kapłanów jeszcze kilkunastu na raz więcej, to dla wszystkich znalazłoby się miejsce, ponieważ są kościoły oddane już, gdzie się dojeżdża raz w tygodniu i to z dalekich odległości księża dojeżdżają nieraz po 150 czy 70 kilometrów. Gdyby tam ksiądz osiadł na stałe, to wszystko wskazuje na to, że będzie więcej ludzi, bo ludzie chcą tego kapłana. I mamy już kilka przykładów, gdzie ksiądz dojeżdżał raz w miesiącu, potem raz w tygodniu, teraz poszedł na stałe. To mówi się, liczba bardzo szybko zwiększa, bo jest codziennie msza święta, w niedzielę jest nawet dwie msze święte, jak ma taką kaplicę prowizoryczną. I ludzie się znajdują, nie wiadomo skąd, ale są rzymskokatolikami.
Kończąc naszą rozmowę, najważniejsza rzecz obecnie, zdaniem księdza biskupa.
Najważniejsze, żeby kapłani znaleźli czas na pogłębienie wiary wśród dorosłych i młodzieży.
Oby tak się działo. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Proszę Państwa, przypomnijmy, naszym gościem był biskup koadiutor diecezji charkowsko-zaporowskiej Marian Buczek. Dziękuję.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Tu Radio Watykańskie. We wtorkowym wydaniu magazynu to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Laudetur Jezus Chrystus.